5,5 minuty po 19 w Fonosferze. Dobry wieczór. Mówią razem dzisiaj Joanna Skoniczna i...
Przemysław Kowalewski.
Sam się gość przedstawił. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Zaczniemy od rozmowy. Rozmowy ze znanym i lubianym szczecińskim autorem powieści i kryminałów, a przede wszystkim kryminałów, a później reportaż. Reportaż, który powstał dawno temu, w 2005 roku, tuż po tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej, wybrałam się z mikrofonem na przygraniczne targowiska i tam pytałam Polaków, co myślą o swoich niemieckich klientach. Bardzo to były zabawne odpowiedzi. Nie robiłam porównania. Nie wiem, jak brzmiałyby dzisiaj, ale wiem, że pogranicze od tamtego czasu przeszło ogromną metamorfozę. I my trochę funkcjonujemy, przynajmniej turystycznie, po obu stronach tej granicy. I właśnie o obu stronach tej granicy dzisiaj między innymi będę rozmawiała z Przemysławem Kowalewskim, bo twoja najnowsza powieść, czyli Księga Grzechu, to jest powieść, której akcja rozgrywa się po obu stronach granicy. Ty tak widzisz ten region?
Tak, ja widzę tak ten region, bo to jest jednak miejsce, które na mapie Europy żyje od dziesiątek, od setek lat i tak naprawdę przez długi czas nieistotne było, czy to jest strona niemiecka, czy polska. Po prostu mieszkali tutaj określeni ludzie, mówili w jakimś języku. A tym bardziej, że akcja mojej powieści dzieje się w 1860 roku. Zaczyna się w 1860 roku. No i wtedy tutaj po prostu były Niemcy. A w związku z tym... Ale chyba nie dlatego ja chciałem, żeby akcja rozgrywała się również po stronie niemieckiej.
Bo chyba, czym jest tytułowa Księga Grzechu? Teraz możemy spokojnie o tym rozmawiać, bo wtedy, kiedy spotkaliśmy się, jak książka miała się ukazać chwilę później, no to jeszcze pewnych spraw nie chcieliśmy omawiać po to, żeby słuchacze, czytelnicy mogli się z tym tekstem zapoznać. A dzisiaj spokojnie możemy porozmawiać o tym, co właściwie chciałeś powiedzieć, pisząc tę powieść. Bo wbrew temu, co powiedziałam na początku, to nie jest powieść, o której można byłoby powiedzieć, no taka trochę... turystyczna książka na wakacje, żebyśmy sobie mogli poznać szczególnie kościoły właśnie po obu stronach granicy. Bo to nie o to w tej powieści chodzi.
Tak, no akcja zaczyna się od tego, że od prawdziwego zdarzenia. Mianowicie w kościele w Dąbiu podczas renowacji tego kościoła, remontu, znaleziono w wieży kościelnej, właściwie w krzyżu wieńczącym tą wieżę, kapsułę czasu. I okazało się, to już w mojej powieści, okazało się, że w tej kapsule czasu odnaleziono fragment zakazanej przez Kościół katolicki Księgi Grzechu. Księga Grzechu opisywała w siedmiu rozdziałach siedem grzechów głównych Kościoła katolickiego. I zaczyna się od sceny w prologu, zaczyna się od sceny, gdy autentyczna postać Johannes Runge, który funkcjonował w tych latach na terenach właśnie, tych naszych terenach Pomorza, dzisiaj możemy to nazwać Pomorzem Zachodnim, to był ksiądz, ekskomunikowany ksiądz, który chciał zreformować Kościół katolicki. I przez to, że chciał zreformować Kościół katolicki, został po prostu wyrzucony z tego kościoła, ekskomunikowany. Zakazano mu właściwie poruszania się w sferze duchowej. No to Johannes Runge założył swój własny kościół. I takie jest prawdziwe tło tej historii. W mojej opowieści ludzie związani z Johannesem Runge przez lata, aż do czasów współczesnych, zbierają materiały, które opowiadają o grzechach kościoła ówczesnych, jak również tych, które są dzisiaj bliskie nam, współczesnym. I Kościół katolicki, jako najpotężniejsza właściwie organizacja duchowa we współczesnym świecie, no nie zna granic. W ówczesnych czasach ten kościół protestancki się bardzo dobrze rozwijał na tych terenach. Wypierał w jakimś sensie kościół katolicki. No ale dzisiaj to przywództwo duchowe no jest w Watykanie. I prawda też jest taka, że chyba od początku lat 90., od czasu, gdy nastała wolność w naszym kraju, ta sytuacja kościoła jednak się zmienia. Sytuacja nas wszystkich wierzących też się zmienia, bo okazuje się, że Kościół z takiego symbolu walki o niepodległość w czasach komunistycznych stał się no, instytucją po prostu, która funkcjonuje podobnie trochę jak określone organy władzy, no bo ma swoje radio, swoją telewizję, ma swoje wpływy w partiach politycznych. No i dzięki temu też wykorzystuje tą władzę po to, żeby utrzymać wpływ na społeczeństwo.
Po to, żeby pokazać sytuację w kościele, ty też docierasz do różnych dokumentów i to nie było łatwe. Ja oczywiście tutaj mówię już o rzeczywistości, a nie o fikcji literackiej, bo do niej jeszcze przejdziemy, jeśli chodzi o Księgę Grzechu, ale pomówmy o tych dokumentach prawdziwych, do których udało ci się dotrzeć i do których musiałeś dotrzeć, żeby tę powieść napisać.
Łatwo oczywiście było dotrzeć do tych dokumentów, do krytyków Kościoła katolickiego z końca XIX, początku XX wieku. Natomiast im bliżej było czasów współczesnych, tym trudniej było dotrzeć do dokumentów świadczących o, no można powiedzieć, o przestępstwach systemowych, których dokonywali duchowni działający, szczególnie w kościele katolickim w Irlandii. I dotarłem tutaj do dokumentów związanych z raportem Rayana. To jest kilkudziesięciostronicowy dokument, który opisuje przestępstwa duchownych właśnie w Irlandii. On zrobił ten dokument, no właściwie dokonał i właściwie sprawa, na którą badał sędzia Ryan, doprowadziła do zmian w funkcjonowaniu Kościoła katolickiego w Irlandii. Okazało się, że tam dotarto do blisko 30 tysięcy dzieci, które uczyły się w szkołach zarządzanych przez organizacje kościelne, w których dokonywano po prostu przestępstw na tych dzieciach. Postawiono zarzuty blisko 800 duchownym w tej sprawie i to były tortury, wykorzystywanie dzieci itd., itd. Mówimy o ogromnej skali przestępstw dokonywanych przez duchownych w stosunku do najmłodszych, do dzieci. I ten dokument, czyli raport Ryana, jest niedostępny w języku polskim. Można go oczywiście ściągnąć sobie ze stron Komisji Irlandzkiej. Natomiast no, musiałem przetłumaczyć to na język polski. To trochę, no, dzisiaj to już nie jest taki problem. Natomiast trochę czasu mi to zabrało. Przetłumaczenie, zrozumienie, wbicie się w ten temat, ale również przetrwanie tego raportu, ponieważ tam są opisane zbrodnie na każdym z tych dzieci, które uczyły się i żyły, mieszkały w tych bursach właściwie zarządzanych przez organizacje kościelne. Zatem i dlaczego raport Ryana znalazł się w tej Księdze Grzechu? Ponieważ no my dzisiaj w Polsce również mierzymy się z grzechami Kościoła katolickiego. Powstaje jakaś komisja, oczywiście to się ciągnie latami. My co jakiś czas jesteśmy świadkami kolejnych wiadomości związanych z wykorzystywaniem przez księży nieletnich, z przerzucaniem tych księży do kolejnych parafii itd., itd. To było systemowe działanie właściwie Kościoła katolickiego na całym świecie. To jest udokumentowane w Stanach Zjednoczonych, to jest udokumentowane w Irlandii, w innych krajach europejskich. W Polsce mam wrażenie, że jesteśmy gdzieś w drodze do tego, żeby Kościół również sam się oczyścił z tych swoich nadużyć, tak bym to ujął. I ci, którzy poszukują kolejnych rozdziałów Księgi Grzechu, no również spotykają się z tym, że obecna w Polsce, właściwie to nie w Polsce, ale generalnie są ludzie, którzy zrobią wszystko, żeby
Pewne rzeczy na wierzch nie wypłynęły,
że prawda nie wyszła na wierzch. No i o tym trochę jest ta książka. Oczywiście napisana w moim stylu. Jest szybko, jest sensacyjnie, jest kryminalnie, ale
Ale to drugie dno, nie, tego drugiego dna nie da się nie zauważyć. Jak reagują czytelnicy? Teraz masz za sobą serię spotkań różnych, także właśnie na temat tej powieści. Powieści, która jest już drugą z cyklu z Nikitą Wajdą. Ta wcześniejsza ukazała się w ubiegłym roku, Raport Kruka. Jak reagują czytelnicy? Ja chcą bardzo... na ten temat dyskutować?
Tak, chcą dyskutować. Na spotkaniach autorskich... I żeby była jasność, ja spotykam ludzi, którzy dzielą się swoimi własnymi doświadczeniami. Spotykam ludzi wierzących. Podobnie jak my. To są dokładnie tacy sami ludzie, którzy mają wątpliwości, którzy spotykają się z różnymi, spotykali się z różnymi sytuacjami, którzy nie akceptują tego, co się dzieje. I mówią o tym głośno, mówią o tym, co się dzieje u nich, lokalnie, bo ja jestem na spotkaniach autorskich bardzo często w małych miejscowościach. I oni mówią o tych doświadczeniach, o tym, jak, nie wiem, jak ksiądz postępował, albo jak ksiądz kiedy z nimi postępował i tak dalej, i tak dalej. Zatem ja liczyłem, przyznam się, że liczyłem się z tym, że mogę spotkać się z ostracyzmem, że mogę spotkać się z jakimś protestem, że mogę spotkać się z tym, że ktoś mi powie, nie, to nie jest prawda. Ale tak nie jest. No, to oczywiście w internecie są różne opinie, różne wiadomości dostawałem, ale myślę, że w 90% to było wsparcie, to była opowieść o swoich własnych doświadczeniach, to była niezgoda na to, co jest obok. I takie chyba... I dlatego ta książka cieszy się taką popularnością, dlatego ona tak szybko stała się bestsellerem, bo mam wrażenie, że to są historie niedopowiedziane. I ci ludzie pójść na tych spotkaniach autorskich właśnie o tym mówią, że oni chcą o tym głośno to z siebie wyrzucić. Że...
A często po raz pierwszy mają taką możliwość.
Tak, no bo wiesz, bo to jest trochę też tak, że literatura gatunkowa ma tą przewagę, że trafia do bardzo wielu czytelników. I to nie jest reportaż, którego przeczyta kilkaset osób. To trafia do dziesiątek tysięcy, ta opowieść trafia do dziesiątek tysięcy czytelników. I chyba taki był też mój cel, właściwie każdej mojej powieści taki jest cel, żeby ona była źródłem również pewnej dyskusji, pewnego zastanowienia się i przegadania, przemyślenia być może tego wszystkiego, ale również z jakiegoś solidaryzowania się w tych swoich własnych doświadczeniach.
Nie kusi cię, żeby napisać coś, co będzie tylko przygodą? Po tych wszystkich powieściach tak sobie powoli zaczęłam analizować też te wcześniejsze. Przecież każda z nich to jest taka powieść, którą mimo, że sensacyjna, trzeba w jakiś sposób emocjonalnie odchorować. Bo wtedy, kiedy się czyta o krzywdach związanych z dziećmi, a to przecież już kolejna taka książka, bo te z serii z Ugnę Galantem i Sierociniec przecież, i Latawiec, i Kurort ostatni. No tak. Właściwie tak mogłabym wymieniać i prawie wszystkie będą dotykały takich trudnych problemów. To jest coś, po czym trzeba po prostu wziąć głęboki oddech. Czy ciebie nie kusi, żeby napisać coś lżejszego? Takiego, no, po prostu sensacja, jeden dzień i zamykamy sprawę. Istnieje taki Kowalewski?
Chyba istnieje i myślę, że właśnie teraz go poznaję, bo piszę trzecią część przygód. Trzecią część opowieści z Nikitą Wajdą w roli głównej. I ta historia będzie bardziej historyczna, nasza, szczecińska i łatwiejsza, przyjemniejsza. Myślę, że bardziej interesująca dla...
Autor musiał też odpocząć.
Chyba tak. Tak. Poszczególnie po powieści, którą również skończyłem, która czeka właściwie na premierę.
Zaraz o niej jeszcze powiemy, bo to miała być właśnie jesienna premiera, więc tak, myślę, że lada moment.
To ta trzecia seria, trzecia opowieść Nikity Wajdy, czy właściwie z Nikitą Wajdą w roli głównej, będzie dużo luźniejsza, ale znaczy nie będzie miała takiego ciężaru społecznego. Natomiast będzie tam dużo historii, o których pewnie nie wiedzieliśmy. Ja sam nie wiedziałem, bo opowieść zaczyna się w w podziemiach Katedry Wileńskiej, później wraca do Szczecina z tą swoją tajemnicą. I...
To stąd te wakacje.
Tak, to stąd te wakacje były. I ta historia, powiem ci, że naprawdę jest, wydaje mi się, dużo bardziej interesująca i taka, która nie spowoduje, że trzeba będzie przez kolejne trzy dni myśleć o niej i będzie się działa w nas głęboko. To właśnie ma być taka luźniejsza opowieść, ale jednocześnie no tak jak mam wrażenie u mnie, no to nigdy nie będzie po prostu zwykła opowieść kryminalna. Nie, to tak nie będzie.
Aż tak się nie da.
Nie.
To zanim jeszcze powiemy o tym, czy pojawi się znowu coś, gdzie zaistnieje ulubieniec szczecinian, czyli Ugnę Galant, zapytam cię właśnie o tę wspomnianą już powieść, która ma się ukazać jesienią. Wrzesień czy raczej październik?
Październik. Przedsprzedaż powieści Kirkor ruszy w połowie października. Na pewno na targach w Krakowie będzie już dostępna.
A to koniec października.
A to jest koniec października, a 23 chyba, jakoś tak. Tak. Ale przedsprzedaż będzie właśnie w połowie października pewnie. I myślę, że my sobie premierę w Szczecinie zrobimy pod koniec października. Już nawet przygotowuję się do niej. A staram się, żeby każda premiera była czymś wyjątkowym, więc...
Strój będzie odpowiedni.
Przygotujcie się państwo.
Były już tak. Medyczne kitle, o innych rzeczach nawet nie wspomnę. To teraz jeszcze nie zapytam, jeśli chodzi o Kirkora, jakie będą stroje, ale powiedzmy, co to za powieść, bo to ani Nikita Wajda, ani Ugna Galant.
Tak, to jest powieść, autorzy mówią o nich stand alone, czyli jednotomowa.
Ale kto wie, co będzie później.
Właśnie. Tak wydawnictwo, szefowa wydawnicy powiedziała, Przemek, ale zostaw tam tą furtkę taką. To jest powieść jednotomowa w założeniu, zobaczymy, co będzie później. Historia, która we mnie kiełkowała od chyba od czasu Kozła.
Czyli debiutu.
Czyli debiutu, tak. To jest moja ulubiona powieść Aleksandra Dima, czyli Hrabia Monte Cristo. Po raz kolejny jak obejrzałem ekranizację, kolejną zresztą już, a wcześniej pamiętam Hrabia Monte Cristo, to jest opowieść, którą mi ojciec opowiadał, jak jeszcze byłem małym chłopcem i ona chyba tak we mnie utkwiła, że pomyślałem sobie, że ja muszę wrócić do tej historii. No i przeniosłem Hrabiego Monte Cristo do Szczecina współczesnego, do Szczecina dzisiejszego. I bardzo, naprawdę jestem bardzo ciekaw, jak czytelnicy tą powieść przyjmą. No bo jeżeli państwo pamiętacie, a na pewno duża część z was pamięta, to Aleksander Dima stworzył historię zemsty. Zemsty rozplanowanej, zemsty konsekwentnie realizowanej przez człowieka, który 13 lat spędził w zamknięciu. Przez przypadek stał się bardzo bogatym człowiekiem.
No właśnie, wiesz, że ta powieść inspirowała też innych. Ja nie przez przypadek przyniosłam dzisiaj powieść, która robi furorę, choć ma już swoje lata, bardzo dużo w ostatnim czasie, bo czekamy i na serial na podstawie lalki Bolesława Prusa, i na film na podstawie tej samej historii. I przede wszystkim lalka od poniedziałku na antenie Radia Szczecin. Ta powieść też inspirowała właśnie Bolesława Prusa, tego dowodzi we wstępie takim do jednego z nowszych wydań lalki, profesor Ryszard Koziołek.
No to niesamowite. Ja dzisiaj nawet widziałem jakiś filmik z takim bardzo znanym krytykiem literackim, który podszedł do niego jeden z bookstagramerów i zapytał go, jaka jest twoja, tak na ulicy po prostu do niego podszedł i zapytał go, jaka jest twoja ulubiona powieść. On tak, ale mnie zaskoczyłeś. No nie, wydaje mi się, że Hrabia Monte Cristo. I ja nie wiem, co jest w tej powieści, że ona faktycznie, czy właściwie w akcie zemsty, co bardziej, chyba takie powinno być pytanie. Czy my dzisiaj jesteśmy przez kino przyzwyczajeni do tego, że zemsta najlepsza jest wtedy, gdy jest taka dynamiczna, gdy jest taka gwałtowna, wynika z emocji bardzo często. A chyba to, co można nazwać po angielsku sophisticated, czyli takie bardzo przemyślane, a jednocześnie chorobliwe dzięki temu, jest przez nas akceptowane, bo ja stawiam właśnie to pytanie w tej mojej powieści, jaka jest granica, którą my jesteśmy w stanie zaakceptować właśnie w akcie zemsty. Bo jesteśmy w stanie sobie wyobrazić śmierć naszych najbliższych albo ból spowodowany przez kogoś obcego na naszych najbliższych. Jestem przekonany, że co drugi słuchacz jest gotowy zemścić się za to, że ktoś uczyniłby coś złego naszym bliskim. Tylko nie wiem, czy jesteśmy w stanie uświadomić sobie na zimno, ile byśmy w stanie byli zrobić. I tak naprawdę czym jest
zemsta? Takie wyzwania stawiasz przed tym swoim nowym bohaterem. To historyczna powieść czy współczesna?
To jest powieść współczesna, ale chyba pierwsza moja, która nie czerpie z prawdziwych wydarzeń, ale pojawiają się tam prawdziwi bohaterowie ze świata przestępczego. Ja szykując się do napisania tej historii, złożyłem wizytę, poprosiłem o to, żeby wejść do szczecińskiego więzienia i byłem tam 5 godzin, pamiętam, po tych 5 godzinach wyszedłem tak zmęczony, jak ja po półmaratonie byłem tak zmęczony, jak po tym, jak przeszedłem od dołu do samej góry tych wszystkich cel więziennych.
To dlatego tak bardzo interesował cię areszt wtedy, kiedy w ramach spaceru śladami szóstki zwiedzaliśmy też Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie?
Tak. To jest coś niesamowitego. Chyba każdego z nas interesuje to, jak może człowiek w zamknięciu przeżyć 15 lat, a jeżeli jest jeszcze niewinny, to co się z nim dzieje? Co się będzie działo z nim później? Czy jest w stanie zaakceptować to, co się z nim działo? Czy jest w stanie zaakceptować niesprawiedliwość po tych 15 latach? I takie pytania sobie stawiam. Stawiam również pytania właśnie o te granice odreagowania, o te granice zemsty. Czy to już nie jest jakaś choroba? Czy to nie jest dotyk mroku tak mocny, że decyduje właściwie o naszym życiu w całości.
I bohater to mężczyzna czy kobieta? Jeszcze tylko tyle powiedzmy.
Bohater to mężczyzna. Ja mogę powiedzieć, że bo to chyba będzie na tylnej okładce. Tak, to będzie z tyłu okładki. Że akcja zaczyna się w 2011 roku. Grupa maturzystów świętuje na Jeziorze Głębokim zdane egzaminy maturalne. Ja pamiętam, że ja tak świętowałem. Wiem, że tak się kiedyś przynajmniej świętowało. Nie wiem, czy dzisiaj młodzież tak świętuje.
No, rok temu jeszcze tak. Mam córkę ubiegłoroczną, maturzystkę, to tak.
No i dochodzi do zbrodni. Dochodzi do zbrodni i młody chłopak trafia do więzienia. I tyle mogę powiedzieć.
Czyli czekamy. Październik i to będzie ta pojedyncza na razie historia, a czy się rozwinie, zobaczymy. Kirkor to już jest ten tytuł, który będzie na pewno. To wróćmy do tych wcześniejszych bohaterów. Jeżeli chodzi o Nikitę Wajdę, to już troszeczkę zdradziłeś i wiemy mniej więcej, jak w najbliższym czasie mogą potoczyć się jego losy. No a co z tym ulubieńcem wszystkich, czyli z Ugnem Galantem?
Ja już w głowie mam historię z Ugnem Galantem. I wydawca ostatnio coś wspominał, że Ugnę nie daje spokoju czytelnikom. Mi też nie dają spokoju czytelnicy pytając o
Galanta. A tobie daje spokój?
Ja w pewnym momencie myślałem, że zakończyłem tą historię w kurorcie w taki sposób, że na chwilę może chyba faktycznie Galant dobrze byłoby, gdyby odpoczął.
Ale nie na za długo.
Nie za długo. Tak. I nawet przedstawiłem wydawnictwu tą moją propozycję, tylko że w głowie mam tyle projektów, że...
O nich jeszcze porozmawiamy, ale wróćmy do Ugny.
Dobrze. Ugnę Galant, nie wiem kiedy, wydaje mi się, że po Nikicie, historia Ugnę wróci do sprawy wybuchu armaty na Zamku Książąt Pomorskich. To jest taka bardzo znana historia szczecińska. Historia, wokół której też jest wiele niejasności. Historia, która dotknęła wielu z nas. Wiele się o niej mówiło. I tak jak mówię, mówiło się również w kategoriach takich, że pamiętajmy, że to był komunizm, głęboki komunizm. To wydarzenie miało miejsce podczas obchodów Dni Morza, 73 rok bodaj. I wówczas zginęli ci, którzy mieli no, dokonać tego wybuchu tej armaty. Zginęły postronne osoby. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa starała się ukryć tą całą sprawę i z czym ona była związana. I w mojej historii Ugne Galant przez przypadek właściwie wraca do tej historii, no i szuka sprawiedliwości.
Czyli Ugnę wróci, to myślę, że nasi słuchacze są już pocieszeni, bo takie pytania często padają. To teraz te różne projekty, bo tak się ostatnio dzieje, że właściwie chyba wszyscy polscy autorzy, a szczecińscy tym bardziej, robią różne rzeczy, które nie zawsze są po prostu pisaniem tekstu. Szczecińscy autorzy albo razem tworzą różne rzeczy, albo każdy ma jakieś takie niekonwencjonalne pomysły. Nam się jako Radiu Szczecin udało was kiedyś namówić do stworzenia historii Pogodne, a potem Pogodny 2.0. Mam nadzieję, że kiedyś Przygody Pogodnego jeszcze wrócą na antenę, ale tych projektów, które robicie w Szczecinie, jest zdecydowanie więcej i one też mają pokazać, zaprezentować region. Na początku wakacji w audycji Książka na lato. Troszeczkę tutaj mówiliście z Markiem Stelarem i Leszkiem Hermanem o projekcie, który przygotowujecie dla Książnicy Pomorskiej. To właśnie taki przewodnik po regionie. Czy kolejne wakacje już spędzimy z takim bedekerem autorstwa trzech szczecińskich autorów w ręku, czy jeszcze raczej nie?
Tak. Może zdradzę kulisy, że powinniśmy oddać... Znaczy, pierwszy powiem, w czym rzecz jest. Otóż Książnica Pomorska realizuje świetny projekt tam w ramach Interregu, w którym... I to jest chyba pomysł autorski w ogóle dyrektora Książnicy, w którym zaprosił autorów... kryminałów, do tego, żeby opowiedzieli, stworzyli przewodnik po tajemniczych miejscach Pomorza Zachodniego. I każdy z nas miał zaproponować 5 miast, miejscowości, miejsc, które według niego są właśnie takimi wartymi opowiedzenia i które są miejscami nieoczywistymi. Nie wiem, co chłopaki... Znaczy,
Leszek na pewno znajdzie jakieś ciekawe pałace.
Tak, oczywiście. Znaczy, wiem, ale nie powiem, co chłopacy wybrali. To już niech oni mówią. Natomiast ja wybrałem sobie 5 dla mnie wyjątkowych miejsc. Po pierwsze, to jest Wzgórze Kupały w Szczecinie. Po drugie, to jest Dziwnów. Po trzecie, to są Police. Po czwarte, to jest Rewal. I po piąte, to jest Rogowo. I nie zdradzając kulis, na przykład historii rewalskiej, ponieważ opowiadam tam o nie tylko o pięknych, złotych piaskach bałtyckiego wybrzeża, ale o tajemniczych zniknięciach chłopców z ośrodka wychowawczego w Śliwinie, nazwanych zresztą marcowymi chłopcami.
To będzie mroczny przewodnik.
To będą mroczne historie. To będą mroczne historie, ale też takie, myślę, no nie wszystkie będą takie, bo niektóre będą po prostu ciekawostkami historycznymi, tak jak opowieść o policach i o byłej fabryce benzyny syntetycznej i o tym, co się dzisiaj tam dzieje, czego nie odnaleziono, a co być może skrywają podziemia tej, policzkie podziemia. Będzie też o być może bursztynowej komnacie zatopionej w jednym z jezior niedaleko, no właśnie u wybrzeży Morza Bałtyckiego w Rogowie. O tym będę też opowiadał. Zatem ja sam powiem po młodzieżowemu, jestem strasznie zajarany tymi historiami. Szkoda, że tak mało mamy... mało mamy miejsca, żeby to wszystko opisać, bo właściwie każda historia, jak teraz zacząłem badać te wszystkie źródła informacji, no to jest właściwie
początek powieści.
Materiał na kolejną książkę. I historia marcowych chłopców jest tak interesująca, że wstępnie nawet rozmawiałem z moim wydawnictwem, że chyba rozpocznę taką nową serię ze szczecińskiego archiwum X, ponieważ sprawa marcowych chłopców trafiła do szczecińskiego archiwum X i do dzisiaj jest sprawą niewyjaśnioną.
Czy są takie historie, o których ty specjalnie czytasz, wtedy kiedy przygotowujesz się do podróży? Czy właśnie w ten sposób też chcesz poznawać miejsca, do których jedziesz?
No oczywiście. No, zawsze w ten sposób przygotowuję się do podróży. Na przykład teraz planuję podróż, i to właśnie będzie zaraz po mojej premierze, podróż do Laosu. Wcześniej byłem w Kambodży i czytam dużo o tym miejscu. Jak jechałem do Wietnamu, tak samo przerobiłem. No, właściwie do każdej rzeczy, do której się przygotowuję, to staram się przygotować solidnie. I to nie tylko do książek, które piszę, ale również do podróży. I moja dziewczyna czasami jest mega zaskoczona, bo właściwie ona pakuje tylko walizkę i nawet do końca nie wie, gdzie jedzie, bo już ma rozplanowane dokładnie wszystko od A do Z.
To powoli będziemy kończyć, ale mamy jeszcze 7 minut i teraz zrobimy klamrę. Zaczęliśmy od Księgi Grzechu, która no, przede wszystkim zadaje trudne pytania, ale też jest rodzajem takiego przewodnika po regionie. I dzięki tej powieści możemy zwiedzać miejsca po obu stronach granicy. Ty czujesz to pogranicze, zwiedzasz je często, masz takie swoje ulubione miejsca. Te kościoły, które pojawiają się w powieści, to przypadek? Czy to są takie miejsca, które lubiłeś albo odkryłeś pisząc dopiero tę powieść? Jak było?
Ja w tych kościołach byłem. Albo i to najczęściej, przyznam szczerze, że nie byłem po stronie niemieckiej, bo o nich czytałem tylko. Natomiast po stronie polskiej byłem w każdym z tych miejsc. I powiem szczerze, że szczególnie kościół w Chojnie zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, a właściwie wieża kościoła w Chojnie zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie.
Przechodzi teraz remont.
No właśnie. I historie, które słyszałem o tej wieży kościelnej są na tyle interesujące, że wydawało mi się, że warto po prostu zagłębić się w tych opowieściach. I to jest... chciałbym użyć po raz kolejny tego słowa młodzieżowego, że mnie to jara, ale mam wrażenie, że wtedy, gdy siadam i wyciągam te wszystkie mroczne historie i łączę je z prawdziwymi miejscami, wydarzeniami, no to też pełnię pewną funkcję edukacyjną. I czasami czuję się jak jakiś misjonarz, ponieważ wiem, że później jadę w Polskę i oni mnie się pytają, ci ludzie. Nawet teraz byłem na festiwalu w Strzelinie.
Gdzie to jest
pod Wrocławiem. Pod Wrocławiem, tak. I było takie jedno pytanie prowadzącego, jakie miejsca moglibyście polecić w Szczecinie? No i ja wtedy opowiadam o tym i nie tylko w Szczecinie, i na Pomorzu Zachodnim. I to jest pewnego rodzaju misja, no ale na początku tej historii należy wydłubać te rzeczy, które mogą pociągnąć czytelnika, które mogą w jakiś sposób tą aurę, ta aura tajemniczości może go wciągnąć w tą historię. A zatem, jak pisałem o Chojnie i o tym fragmencie zakazanej księgi odnalezionej w pewnym miejscu właśnie w tym kościele, no to skonsultowałem się tam z lokalnym lokalnym patriotą, który wiedział wszystko na temat i Chojny, i kościoła, i zabytków, który mnie wprowadził w te opowieści. I to on właśnie, pan Kryształowicz, już teraz dokładnie nie pamiętam nazwiska, ale bardzo mi pomógł w tym, żeby znaleźć miejsce, które dla niego było ważne, a które będzie również ciekawe dla samych czytelników. I tam ukryliśmy ten jeden z fragmentów Księgi Grzechu. Zatem to zawsze jest podróż, a właściwie chyba teraz coraz bardziej odkrywam, bo wyjeżdżam ze Szczecina w tych moich podróżach literackich, to zawsze jest podróż taka detektywistyczna, bo ja jadę na Wolin, tam słyszę jakieś historie od czytelników, no i sprawdzam je. I później okazuje się, że to jest niesamowita historia, którą warto wprowadzić do swojej powieści.
Ale czasami podróżujesz też po drugiej stronie granicy. Masz jakieś takie ulubione miejsca, które byś polecił komuś ze Szczecina, kto chciałby jednak z tej drugiej strony granicy zobaczyć też coś ciekawego?
Ja najchętniej to lubię iść do Berlina. To, wiem, że to jest banalna odpowiedź, ale...
Ale nie do Ikei, tylko jeszcze
nie,
w innym
ale
celu.
Właśnie o to chodzi, że
bo to
Berlin...
taki żart był Henryka Sawki, ja dlatego tak sobie tutaj pozwalam.
Tyle ciekawych rzeczy do zwiedzenia. Ja ostatnio byłem w jednym z centrów nauki i to właściwie jest rzut beretem od Szczecina, a okazuje się, że tam są po prostu perełki, które można sobie niesamowicie rozplanować i są niespotykane w naszym kraju. Więc to tak mi teraz przyszło do głowy właśnie to Centrum Nauki w Berlinie, w którym byłem. Ale warto traktować naszego sąsiada dokładnie tak, jak traktujemy, nie wiem, wyjazd do Wolina, to tak samo traktować na przykład na wyjazd do Berlina, bo żyjemy we wspólnej Europie, korzystajmy z tego.
Ja przygotowywałam reportaż, który za chwilę nasi słuchacze usłyszą, w 2005 roku. To wbrew pozorom, tak wydaje się niedawno, ale jak sobie policzyłam, to było naprawdę bardzo dawno temu, 21 lat temu, czyli już całkiem dorośli ludzie urośli. I wtedy pytałam o nastroje tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Bardzo się zmienił świat wokół nas od tamtego czasu.
Ostatnio czytałem taki artykuł w Gazecie Wyborczej, że Niemcy za wzór stawiają sobie Polskę i to, jak ona się zmieniła. Jak jest czysta, jak się niesamowicie rozwija gospodarka Polski, jak ludzie są przyjaźni i szczególnie jak jest otwarta na turystykę, znaczy jak wprowadza nowoczesne technologie, o których jeszcze Europa właściwie dopiero zamierza coś robić. Znaczy Polska jest, jak dzisiaj porównamy to nasze wejście do Unii Europejskiej i to, w którym miejscu jesteśmy, no to zrobiliśmy naprawdę wielkie kroki milowe.
Czasami sami tego nie doceniamy, tak, jak duży ten krok zrobiliśmy. Ja wtedy się wybrałam na te nagrania, na targowiska przygraniczne, które no, miały swój taki charakterystyczny bardzo klimat. Pamiętasz jeszcze klimat tych przygranicznych targowisk?
Oczywiście.
Z lat no, i 90. i 2000.
Jezu, jak się nazywało to przygraniczne targowisko?
W Lubieszynie na przykład było.
Tak, ten cały Koinie. To prawda. Ja może teraz... Muszę państwu przyznać się do tego, że byłem przemytnikiem papierosów.
Ojej.
Jak miałem 15
lat. A my mamy jeszcze minutę na antenie, a tu takie wyznanie. 15-letni tak. Kowalewski przemycał papierosy. Tak.
Zrobiłem to bodajże 3 razy i zarobiłem na wakacje. Ale tak wtedy wyglądało, wyglądała przygranica. Znaczy my handlowaliśmy wszystkim. Ja sprzedawałem papierosy i przywoziłem... Co ja przywoziłem? Magnetofony jakieś, czy...
No i teraz to jest początek książki o młodym przemytniku. Ja bardzo się cieszę, że państwo do nas dzwonią. Za chwileczkę jeszcze odbierzemy ten telefon. Przed nami reportaż, który, tak jak już mówiłam, powstał w 2004 i w 2005 roku. Ja nagrywałam ten reportaż właśnie na przygranicznych targowiskach. Byłam i w Osinowie, i w Lubieszynie, w różnych miejscach naszego województwa i pytałam o to, jak się zmieniło życie, odkąd Polska jest w Unii Europejskiej. Zarejestrowałam wtedy właśnie takie dźwięki.
Stabil.
U nich to oni kupują bardzo dużo takich pierdół, ozdób, kwiatów, załóżmy, jak jest stoisko po lewej stronie z kwiatami sztucznymi, to przecież jedni ci sami widać te kwiaty kupują. To i tak, oni w pokojach stawiają, w przedpokojach. Oni się lubują w wystroju wnętrz. Bardzo ładnie mają. Dużo takich tam jakieś maskotki, czy maskotki wszystkiego. U nas tego nie ma, prawda?
Niemiec był zawsze inny, jest inny, a Polak będzie inny. Niemiec jest dokładny, wymagający, a Polak to kombinator. No niestety, nie da się ukryć.
Czuć to oni się czują. Bardzo luźno tutaj, bo przychodzą, głośno rozmawiają, w ogóle tak jakby byli u siebie. Nie, mnie to nie radzi, mi to nie przeszkadza. Tak samo jak ludzie w Polsce są mili, uprzejmi, a są też niezbyt uprzejmi.
Aha, takie grąże.
Lepiej traktują psy jak dzieci. Dziecko idzie, moknie, to nieważne. Ważne jest to, że pies jest chowany i jest czymś tam w nosidle, aby on nie mógł. Dziecko idzie na nogach. Wręcz nie może nadążyć za rodzicami, a pies jedzie bez kół.
Jacyś niesympatyczni Niemcy się trafiają?
No różnie bywa. Różnie, tak jak wśród Polaków. Nie?
Są dobrze i są źli.
A zdarzają się tacy bardzo opryskliwi czasami?
Też. Ale wtedy sobie spokojnie odchodzę i nie dyskutuję z nimi.
Same fajne rzeczy państwo sprzedają. Niemcy chętnie kupują?
To znaczy u nas większość towaru. Obrazy, upominki, takie ceramiki, nie? Figury z drewna. różne rzeczy. Zawsze na prezenty oni kupują sobie takie do 10 euro na urodziny oni obchodzą. Imieniny nie obchodzą.
Mają inny zdecydowanie gust niż Polacy? Lubią rzeczy, które się świecą, które błyszczą na przykład, nie? Lubią sobie stroić dom, takie właśnie, takie drobiazgi. Polacy nie, raczej tak skromniej, coś z gustem, a oni lubią dużo takich właśnie świecidełek. Są życzliwi, sympatyczni, lubią się dużo śmiać, żartować. Fajni klienci, naprawdę są sympatyczni klienci.
Czasami przyjeżdżają nawet po to, żeby sobie zjeść, odpocząć, relaksować się na przykład, nie?
Po prostu im się podoba to, jak taki kształt, jak, w jakim jest bazar, zaopatrzenie kolorowo, dużo różnego towaru, mogą sobie coś wcześniej upatrzeć, nie? Potem przyjeżdżają to kupić. Dużo grilli jest, grilla sobie coś zjedzą, wypiją piwko, pośmieją się, jak przechodzą, spacerują alejkami, jak słyszą muzykę, to się wyginają, tańczą, śmieją się. I tak na ludzie po prostu, to traktują jako relaks, jako wyjazd taki dla odprężenia, dla relaksu i przy okazji sobie popatrzą, zrobią zakupy na wesoło.
Diese kosztet 5 euro.
Dużo ludzi kupuje polskie małe kotki?
Kotki tak nie za często schodzą, bardziej schodzą psy, ale koty, no zdarza się, że dziennie tam zejdzie parę kotków.
Co Niemcy jeszcze chętnie kupują?
Tak jak pani widziała, karmę dla ryb, dla papug, klatki, w ogóle wszystko, co jest dla zwierząt.
Opowiadają panu o tych swoich zwierzętach, przyjeżdżają razem z nimi?
Tak, to się zgadza. Pokazują nieraz zdjęcia, i ile czego tam mają, ile tych kotów czy psów. Niektórzy no mają trochę dużo tego, no ale to jest ich sprawa.
Pan długo tutaj sprzedaje?
95 roku.
Pan się zaprzyjaźni jakoś z tymi klientami, no jednak pan im sprzedaje psy, koty, czy oni potem przyjeżdżają, właśnie pokazują, o, to jest mój piesek, pan zobaczy, jak wyrósł.
Właśnie tak jest, bo taki pan przychodzi do mnie cały czas, któremu sprzedałem tego psa i zawsze mi obiecuje, że go już niedługo przywiezie, go pokażę, nie? Jak urósł i jak wygląda ten piesek. Jest bardzo zadowolony zresztą z niego.
Za dwa? Za dwa czy za jeden? Jeden? Tak.
Was kosten die?
Fünf, eine.
Czy po 1 maja coś się zmieniło tutaj?
Teoretycznie nic. Tak jak przyjeżdżali, tak przyjeżdżają.
Więcej, mniej?
Więcej. Więcej teraz po prostu mniejsza jest czas czekania na granicy.
Przyjeżdżają do gospody i szukają typowo polskiej kuchni czy czegoś?
Nie. Chcą szybko zjeść, dużo i dobrze.
Ci Niemcy, którzy przyjeżdżają do pana, to jacy ludzie? Gdzieś tu z tych miejscowości po drugiej stronie granicy z Berlina?
To znaczy w tygodniu to przyjeżdżają okoliczni w promieniu 60-70 km i Berlińczycy mieszkający po stronie nerdowskiej. W sobotę i w niedzielę i w święta to przyjeżdżają z dalszych. I Berlin drugi, nie? Tu nas dzielimy. Berlin pierwszy, Berlin drugi.
Czasami rozmawiacie o Polsce, o Polakach. Co oni o nas myślą?
Co myślą o nas? To tak jak i Polacy o Niemcach. No, zależy jaki Niemiec i skąd jest. Jeżeli jest, jak to mówimy, prawdziwy Niemiec, to znaczy nie nerdowie z były, to wyrażają zdziwieni są. Po prostu nawet pierwszy raz przyjeżdża, całkowicie dla nich to jest taka otchłań. A nerdowcy to zaczynają nam po prostu zazdrościć teraz, bo u nich się jednak bardziej pogorszyło jak nam po 1 maja.
Jest bardzo dużo klientów, którzy nawet nie kupując przychodzą, żeby porozmawiać. Jest naprawdę sympatycznie. To chyba nie zależy na to, żeby klienta zdobyć tylko sprzedając, ale również jako znajomego, nie?
O czym ci niemieccy klienci pani opowiadają?
Cenią sobie również i właśnie te stosunki takie milsze, nie jak klient, tylko bardziej koleżeńskie. To im się bardzo podoba, bo u nich w kraju są bardziej tacy niezbliżeni, bardziej u nich na wesoło wszystko. Ja widzę, ja obserwuję, jak oni się witają, to u nas tego nie ma, ale u nich jest i dlatego oni bardzo zaskoczeni są, że my również mamy takie podejście do nich, jak oni sami do siebie.
Czy pan zauważa, że jest mniej klientów niemieckich w związku z tym, że jest dużo supermarketów, czy jeżdżą do Szczecina, czy raczej nie ma różnicy?
To zależy, wie pani, jak patrzeć, jak dla kogo. Z jednej strony jest ich więcej, ale ich o wiele więcej przyjeżdża. Czyli to się podzieliło na połowę. Połowa została tutaj, połowa jeździ do Szczecina, bo młodzi, którzy się nie boją, to jeżdżą do Szczecina. Natomiast ci starsi wolą tutaj zostać. Złodziejstwa przede wszystkim, bo to jest mentalność niemiecka, im ciężko to by perswadować, żeby oni zmienili swoją mentalność. Bo jak przyjeżdżają te busiki, takich kierowców mamy kilku zaprzyjaźnionych, to mówi, że młodych do Szczecina chcą jeździć, do supermarketów, natomiast starsi wolą tutaj zostać.
To są ci sami klienci, co 5-10 lat temu, ci starsi?
Tak. Tak, tak. Jest dużo młodych, którzy przyjeżdżają, którzy może są pierwszy raz w Polsce, bo się bali przyjeżdżać. Może teraz poczuli się bezpieczniej ze względu na Unię Europejską. Tego nie wiem.
Pan sprzedaje przede wszystkim jedzenie. Czy to oznacza, że co tydzień ci sami klienci przyjeżdżają do pana? Pan już zna ich gusta, wie co lubią.
Tak, przyjeżdżają co tydzień ci sami, raz w miesiącu robią zakupy. Kupują na przykład węgorze, to kupują i wysyłają swoim znajomym z tych dalszych Bundeslandów. Także przede wszystkim polityka, mentalność ludzi, nasza, ich. Ja o tyle mam dobrze, że ta bariera językowa dla mnie nie stanowi żadnego problemu.
To nie oznacza, że pan do nich pojedzie w sobotę, niedzielę albo razem wybierzecie się na jakąś wycieczkę?
Nie, jak najbardziej. Zapraszają. I to nieraz byliśmy z żoną i z dziećmi. Nie, to nie. Mamy takich super znajomych, takie trzy rodziny. To już tak jesteśmy zaprzyjaźnieni, że na święta się odwiedzamy nawet nawzajem. Tak, to stąd. Bardzo pozytywnie nas odbierają, są bardzo zadowoleni, bardzo jesteśmy mili, tego nie ma w żadnym hipermarkecie, to jest tutaj. I tego oni szukają w mieście, a tego nie ma i przyjeżdżają potem zdziwieni, że w sklepach nie są obsługiwani miło. Zapisują się na kursy, bo się tutaj chwalą i przyjeżdżają i się chwalą, co więcej się nauczyli. Zapisują się na kursy języka polskiego właśnie w Niemczech.
A czy jeszcze dzisiaj opłaca się tutaj handlować?
Inaczej byśmy tutaj nie stali. Rozumieć, przede wszystkim im też jest ciężko. Oni też mają mało, oni nie dostali, nie mają tak dobrze jak i zachodni Niemcy. Oni biedę tłuką tak samo jak i Polacy. Niektórzy oczywiście.
Liegen doch den Panzer.
Ach, doch den Panzer. Panzer?
Wir gehen da.
Diese. Du komm jetzt und dann raus hier. Ab.
Bitte.
Was kostet der?
10.
Da habe ich gerade noch.
Bitte.
Dzień dobry, czy pani już tutaj długo sprzedaje, dużo lat?
To znaczy na rynku w Lubieszynie 10 lat.
A czy ci klienci, którzy do pani przyjeżdżają od tych 10 lat, bo to są zawsze Niemcy, to są zupełnie inni ludzie niż 10 lat temu? Inaczej ich pani postrzega?
To znaczy na pewno społeczeństwo w Niemczech zbiedniało. Mniejsze są zakupy o mniejszych wartościach, szukają rzeczy tańszych. W szkole średniej uczyłam się języka niemieckiego. 20 lat nie miałam kontaktu z językiem. Przychodząc tutaj musiałam się nauczyć popularnych zwrotów, ale jeżeli się nie dogadam słownie, to dogadam się rękoma albo nogami. Taka jest zasada u nas.
Niektórzy mówią, że tylko jeszcze jedzenie i papierosy to jest to, czym opłaca się tutaj handlować.
To się wszystkim opłaca handlować.
To dziwne, niektórzy mówią, że to już era targowisk się skończyła.
Nie skończyła się. Jest ożywienie z tego względu, że wolno człowiek promów nie ma. Po prostu i 50% klientów wróciło po prostu z powrotem tutaj na rynki. Gusty są różne.
Czyli teraz jest lepiej mimo supermarketów?
Wie pani co, jeżeli klient się do pani przyzwyczai, on będzie przychodził. Taki jest Niemiec.
Czy Niemcy często u pana kupują filmy erotyczne?
Raz po raz kupują, wie pani. Filmy te na przykład, no to oni kupują, ale to tam oni przychodzi na przykład z tym z matką i on się nie wstydzi, prawda? Znaczy, że oni są tacy jakby bezpruderyjni są, prawda? Inny naród w ogóle, inny, prawda? Oni dużo muzyki lubią słuchać, prawda? Te różne takie te hitparady czy nie hitparady, oni się lubują. Te babcie wesołe przyjeżdżają, kupują, tańczą, inny naród.
Pani jak te dzieci, które tu przychodzą, ocenia z rodzicami, niemieckie małe dzieci?
No rozswawolone są strasznie. Dużo luzu mają. No to jest może dobre właściwie. Przyzwyczailiśmy się, nie zwracamy uwagi, dlatego że chcemy tego klienta mieć, prawda? No więc...
Czy pani się z tymi ludźmi jakoś lepiej zna? Zaprzyjaźniła się z kimś?
Tak, tak. Są takie osoby, które przychodzą, rozmawiamy. Myślę, że ta przyjaźń się zadzierżnie z biegiem czasu bardziej. Zresztą oni bardzo lubią być tu, bo my im poświęcamy uwagę, z nimi rozmawiamy. Idzie do supermarketu, kto z nim rozmawia? Nikt.
Pani ten biznes przeniosłaby do supermarketu ze względów ekonomicznych?
Nie. Nie, no człowiek chyba ceni to, co już poznała, to co nie wiadomo, to trudno ryzykować. Nie.
To znaczy, że pani lubi tych Niemców?
Gro mojego życia w tej chwili upływa tutaj. I trudno byłoby mi powiedzieć, że ja ich kocham, ale lubię i toleruję. Lubię i toleruję. Tych, którzy są dla mnie mili, ja też jestem dla nich miła. Tyle mogę powiedzieć.
To był reportaż Targowiska, reportaż archiwalny z 2005 roku mojego autorstwa, a w realizacji dźwiękowej Krzysztofa Skoniecznego. Ten reportaż znajdą Państwo na stronie internetowej radioszczecin.pl w zakładce Fonosfera. Będzie też nasza rozmowa wcześniejsza, czyli rozmowa ze szczecińskim autorem Przemysławem Kowalewskim. A ja już teraz mówię dziękuję, Joanna Skonieczna i Mariusz Tałajkowski, ale oczywiście zostajemy także po godzinie 20 w magazynie Radio Szczecin na wieczór.